Książki pod lupą.
Z Kazimierzem Orłosiem rozmawia Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy z panem Kazimierzem Orłosiem na temat najnowszej jego książki Dzieje dwóch rodzin, Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy. To jest, panie Kazimierzu, książka nietypowa, dlatego że ona jest, można powiedzieć, częściowo tylko pańska.
Tak, autorami są moi rodzice, bo i moja mama z Mackiewiczów i ojciec Henryk Orłoś napisali wspomnienia. Mama pisała te wspomnienia w latach 60. ubiegłego wieku, ojciec trochę później w 70. No ale dzięki temu ja mogłem tę książkę jakoś skomponować i napisać dzieje tych dwóch rodzin. Sam bez tych pamiętników rodziców ja bym tego nie potrafił napisać.
Właściwie to pan to, można powiedzieć, zmontował w całość.
Tak.
Bo to wyraźnie są zaznaczane cudzysłowami fragmenty, z których pan korzysta. Czy pan pamiętniki rodziców redagował trochę, czy one są tak podane, jak były napisane?
Trochę redagowałem, w niewielkim stopniu, ale jednak dokonywałem tam pewnych skrótów, czasem jakichś niewielkich, takich stylistycznych może zmian, no w niewielkim stopniu. Jednak oboje rodzice bardzo, wydaje mi się, piękną polszczyzną napisali.
No właśnie, na to zwróciłem, uwagę, stąd to pytanie. Bardzo ładnie napisane i jeden pamiętnik i drugi.
Mama właśnie, jak powiedziałem, w latach 60. czytał to jeszcze jej starszy brat Stanisław Cat-Mackiewicz i bardzo jemu się podobały te wspomnienia. No a ojciec pisał później, już po przejściu na emeryturę w latach 70. Mam takie 3 grube bruliony, w których on pisał atramentem, wklejając różne zdjęcia rodzinne i dokumenty. W tej chwili myślę, to jest dla mnie, dla moich dzieci, wnuków, taki bezcenny dokument tych czasów odległych, ponieważ zaczynał przecież od połowy mniej więcej XIX wieku, pisząc o swoich dziadkach. Ja korzystałem także z dokumentów takich rodzinnych z obu stron, związanych z rodzinami, z Mackiewiczami i z Orłosiami. Także ta historia, dzieje tych dwóch rodzin sięga w pierwszej połowy XIX wieku.
Chociaż tam są też pewne rzeczy wcześniejsze, jak rozumiem, to co się panu udało wytropić.
Trochę tutaj pozwoliłem sobie w kilku miejscach korzystać z wyobraźni na podstawie dokumentów. Tam jest historia dziadka mojej matki, a mego pradziadka Bolesława Mackiewicza, zesłanego po powstaniu styczniowym w głąb Rosji. Tam jest też historia ślubu moich pradziadków, a dziadków ojca w 1846 roku w Nowogrodzie Wołyńskim. Też trochę to tak ubarwiłem swoimi wyobrażeniami. No ale jako całość to raczej jest wierny taki dokument, przedstawienie tych historii, tych rodzin.
Tu przy okazji mamy historię Kresów, ponieważ mamy do czynienia z Litwą i z Ukrainą. I ta książka pokazuje nam, jak barwny i różnorodny i bogaty był ten świat, który właściwie zniknął.
Ten świat zniknął i to można wyczytać między wierszami, taką nostalgię obojga rodziców za tym światem, którego już nie ma. Pamiętamy z dzieciństwa i wczesnej młodości. Wiąże się to także ściśle z ruchem oporu ludności polskiej na tych terenach pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku i wybijaniem się na niepodległość. Więc to jest w tych wspomnieniach też bardzo wyraźne.
Odnajdujemy w książce ślady pana podróży, takiej trochę sentymentalno-badawczej, w 2010 roku na Ukrainę. Jak oni pana przyjmowali?
No bardzo, bardzo życzliwie i powiedziałbym nawet serdecznie, ten kontakt z ludnością. W kilku miejscowościach, tam gdzie ojciec urodził się, to był Udycz koło Humania, Staniełówka, koło Nowogrodu Wołyńskiego to pierwsze ślady moich pradziadków. To były Filipowicze Koreckie i Sujemce, takie miejscowości. Myśmy wszędzie tam byli, wszędzie rozmawialiśmy z ludźmi, którzy ogromnie, tak serdecznie, życzliwie traktowali nas. Także czasem trudno było taki kontakt nawiązać, jeśli chodzi o rozmowę, bo kobiety mówiły szybko po ukraińsku, to gubiło się często znaczenie, ale te opowieści powtarzające się o wielkim głodzie na Ukrainie, o tym, co oni tam przeżywali, koszmary, straszne przeżycia tej ludności. Natomiast natykaliśmy się także na ślady takie postsowieckie. No niestety w większości tych miast były pomniki Lenina, ulicy Lenina, a jednocześnie jakieś obeliski, pomniki, czy takie także wystawy jakby ze zdjęciami upamiętniające zwłaszcza ten wielki głód w latach 30.
Mało pan pisze o tym, co wiele osób by zaciekawiło, mianowicie o braciach pana mamy, Józefie i Stanisławie Caciemackiewiczach.
No, to bierze się z tego, zresztą ja mówię na ten temat w książce, że tyle już napisano o obu braciach Mackiewiczach. Wydawało mi się, że zarówno ich poglądy, ich cała działalność publicystyczna, pisarska jest znana, że ja niewiele mogę właściwie tam dodać i starałem się bardziej skoncentrować na losach ich rodzin, to znaczy głównie córek, bo Sat Mackiewicz miał dwie córki, Barbarę i Aleksandrę, obie w czasie wojny niesłychanie zaangażowane w działalność konspiracyjną w AK, a Józef miał też dwie córki, Dalię i Halinę Mackiewicz, z którą zresztą jesteśmy stale w kontakcie, ona mieszka tutaj w Warszawie. No ale wojenne losy tych córek były niesłychanie ciekawe i takie dramatyczne i barwne w czasach i okupacji sowieckiej Wilna i niemieckiej.
Tam jest też ciekawy wątek w tej części litewskiej, mianowicie części rodziny, która jest wyraźnie litewska. Tam jeden sióstr wychodzi za Litwina i oni jakby wybierają litewskość, jeżeli to tak można nazwać. I nawet jest to źródłem pewnego rodzaju rodzinnego konfliktu.
Tak, chociaż te konflikty głównie koncentrowały się na dyskusjach może mego dziadka Antoniego z Matuajtisem, mężem jego siostry Stefanii. Dwie siostry Antoniego Mackiewicza, mego dziadka, a ojca mojej mamy i braci Mackiewiczów wyszły za Litwinów, Matuajtisów. Nazwisko to same, ale to nie byli krewni, żadnych tam związków rodzinnych nie było. Jeden był z przekonań patriotą, nacjonalistą litewskim, który chciał Litwy niepodległej, niezwiązanej z żadnymi sojuszami czy Unią z Polską, a drugi był komunistą. I tu są bardzo ciekawe losy, dramatyczne losy tej części Matuajtisów ze strony komunistycznej. Oni potem byli w Rosji sowieckiej, emigrowali z Litwy niepodległej do Rosji, byli w Petersburgu i tam w latach 30. trzy osoby z tej rodziny były rozstrzelane, zamordowane przez NKWD stalinowskie. Natomiast ten Matuajtis, który był po stronie Litwy niepodległej, zajmował wysokie stanowisko w rządzie litewskim przed wojną, to był bodajże minister. Jego syn potem był ambasadorem litewskim w Berlinie, potem oni byli w czasie wojny w Rzymie i synowie z kolei, to już była rodzina Łozorajtisu, bo tam powychodziły córki za mąż, jedna za Łozorajtisa i syn tejże siostry ciotecznej mojej matki kandydował na prezydenta Litwy teraz niedawno.
W losach tych ludzi odbija się bardzo wyraźnie historia niesłychanie skomplikowana i złożona obu tych ziem, i litewska, i ukraińska. Właściwie ona jest tak skomplikowana, że aż trudno się zorientować w przemianach, zmianach. Natomiast w tej książce, dzięki losom ludzkim, ona wychodzi klarownie. Widać przyczyny, skutki, jak to wszystko przebiegło.
Mam nadzieję, że to tak będzie właśnie odczytywane przez większość czytelników, że to jest jednocześnie jakiś dokument historyczny, jakiś kawałek historii naszego kraju, ale także tych ościennych i Litwy, i Ukrainy. To ojciec opisuje ten okres przecież w Kijowie, kiedy był lata 17-18, ten Kijów przechodził z rąk do rąk. I Niemcy, i Skoropadzki, i bolszewicy na przemian, walki na ulicach. To jest rzeczywiście ta dramatyczna historia Ukrainy. Przecież widzieliśmy wszyscy te wypadki w Kijowie na Majdanie i ta znów ta próba wybicia się na niepodległość Ukrainy, odczepienia się od Rosji, która wisi tak nad nami.
To są rzeczy, których właściwie nie znamy. O Kijowie to właściwie jedyna książka znana szeroko w Polsce, to jest Biała Gwardia Buchakowa. Mało jest na ten temat książek.
Myślę, że tutaj Litwa jest więcej znana i historia Litwy.
Jak pan długo nad tym pracował? Tak od momentu pomysłu do momentu ukończenia.
To było parę ładnych lat kosztem prozy, bo ja rzeczywiście tutaj musiałem odłożyć wszelkie swoje plany. Po skończeniu takiej mojej ostatniej powieści, Dom pod lutnią, zacząłem to pisać, namawiany zresztą bardzo przez wydawnictwo literackie. To wymagało rzeczywiście dużo, dużo pracy, skomponowanie tego. Potem cały ten dość duży tutaj materiał zdjęcia.
To jest książka, powiedzmy przy okazji, bardzo ładnie wydana. Sama w sobie bardzo tak. Piękna, edytorsko.
Edytorsko jest bardzo, tak, wysoko. Można to ocenić. No i rzeczywiście to parę lat. Ja myślę, że tak po skończeniu Domu pod lutnią to był gdzieś rok 11. Ja trochę równolegle też już zaczynałem to pisać, także mniej więcej 4 lata, 3,5 powiedzmy to trwało.
No, ale było warto.
Mam nadzieję, tak.
Dziękuję bardzo.
Wojna szalała na świecie. W Krakowie, po drugiej stronie frontu, była rodzina mamy. Jej dwaj bracia i dwie siostry. W Warszawie, po stronie rosyjskiej, była ciocia, Anulka, z Romanem i Hanią oraz wuj Staś, z żoną i synem Jędrkiem, który urodził się jesienią 1914 roku. Rodzina ojca była w Petersburgu. W Wilnie została ciocia Wila, która działała w organizacji kobiet litewskich i zapewne wbrew woli swego męża, socjalisty, zajmowała się czynnie pomocą rannym żołnierzom rosyjskim. Na całym świecie byli teraz ranni żołnierze. Ranny żołnierz stał się międzynarodowym symbolem. Wszędzie działano w imię pomocy rannym żołnierzom. Nie myślano tylko o tym, co robić, aby ranni żołnierze znikli w ogóle. W naszej szkole widziałem patriotycznie i entuzjastycznie nastawionych nauczycieli Rosjan. Pamiętam, jak nasza wychowawczyni, Maria Iwanowna, stała wśród dziewcząt ze swojej klasy i z przejęciem opowiadała o zwycięstwach bohaterskiej armii rosyjskiej. Staliśmy naokoło, rzucając jedna na drugą ironiczne spojrzenia. Maria Iwanowna zauważyła to i zaczęła czerwienieć na twarzy. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że istnieją dwa wrogie obozy. Nasza klasa entuzjastycznie natomiast przyjmowała każdą lekcję literatury polskiej, które prowadził profesor Kościałkowski. Entuzjazm nasz był jakby odpowiedzią na narzucany patriotyzm rosyjski. Pamiętam też, że nie mogliśmy wtedy zrozumieć, jaką rolę odgrywa w Petersburgu Rasputin. Dlaczego cesarzowa staje się coraz mniej popularną? Dlaczego partie polityczne kłócą się między sobą zamiast łączyć w chwili niebezpieczeństwa? Byłyśmy wtedy pewne, że kiedy powstanie Polska, to żadne podziały partyjne nie będą istotne. Pod koniec sierpnia wiadomości były coraz groźniejsze. Niemcy zajęli Warszawę i posuwali się w stronę Wilna. Matka nasza postanowiła skrócić wakacyjny pobyt i wracać do domu. W Wilnie zostaliśmy wielki popłoch. Rosjanie z rodzinami wyjeżdżali. Zdejmowano z cokołów pomniki Katarzyny i Murawiowa, Wieszatiela. Chciano też z kościołów zabierać dzwony. Ludność wileńska nie chciała oddawać. W kościołach dzwoniono na alarm. Pod dzwonnicami w dzień i w nocy stał tłum. Podobno gubernator depeszował do Petersburga z pytaniem, co robić. Wojsko próbowało rozpraszać tłum. Zabrano tylko część wileńskich dzwonów. W tym czasie przez Wilno przejeżdżał cesarz jako lustrator frontu. Zupełnie przypadkiem byłyśmy z mamą w mieście na ulicy Subocz, kiedy od strony dworca ukazał się oddział konnicy kozackiej, za którym jechało auto z cesarzem. Nikt nie wiwatował. Rosjan już prawie nie było, a Polacy patrzyli niechętnie na auto z cesarzem. W kilka dni potem na miasto spadły pierwsze niemieckie bomby.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.